Partia rządzi, partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Wojtek, Paweł, Oksana oraz Jędrzej, który do mnie wrócił, a także Barbara, Ernest Wilimowski, 100 metrów kwadratowych zysku, Dobko, Agata, Marta, Witek, Robert, Grzesiek i Mirka, którzy kupili mi kawę. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański i buycoffee.to/miloszszymański. No i moi drodzy, zapraszam was na odcinek 262. Jak żelazna wola Komunistycznej Partii Chin wygrywa z każdym zagrożeniem. Dziś porozmawiamy sobie o nieskończonej liczbie sukcesów, jakie odnosi Komunistyczna Partia Chin w walce ze złą pandemią, a pomagać mi w tym będzie dr Michał Bogusz, specjalista do spraw Chin Ośrodka Studiów Wschodnich. Cześć Michale.
Cześć.
Chiny były pierwszym krajem, które musiały walczyć z COVID-em. Podobno. Same twierdzą, że było troszkę inaczej, że został on przyniesiony niczym stonka zrzucona z amerykańskich samolotów na ziemniaczane pola Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Chciałbym, żebyś prowadzając naszych słuchaczy w temat, opowiedział, jak to wyglądało na przełomie XIX i XX roku, ponieważ ta retoryka, która w tej chwili się w Komunistycznej Partii Chin pojawia, jest niezmiernie podobna.
Osoby chorujące na zapalenie płuc, odwirusowe zapalenie płuc wywołane wirusem, który później został nazwany SARS-CoV-2, zaczęły się pojawiać w Wuhanie gdzieś w październiku, przełom października, listopada 2019 roku. Na początku sprawa była na tyle mała, że kwalifikowano ją po prostu jako grypę czy zapalenie płuc. W pewnym momencie zaczęła rosnąć liczba osób, które zapadały na to tajemnicze zapalenie płuc. Nie można było zidentyfikować jego źródła. No i lekarze zaczęli alarmować władze. Oczywiście natychmiast zostali za to pokarani, zatrzymani, przeprowadzono z nimi na bezpiece rozmowy ostrzegawcze, że nie mogą rozpowszechniać plotek i tak dalej, i tak dalej. Czyli system zareagował tak, jak zawsze reaguje. Pojawia się coś nowego, jakieś niebezpieczeństwo, to eliminuje tych, którzy informują o tym, że jest coś nowego, a nie zajmuje się problemem. Dopiero jak problem urośnie na tyle mocno, że nie da się go ukrywać, no to wtedy system zaczyna się nim zajmować. I prawdopodobnie gdzieś w grudniu lokalne władze z Wuhan musiały poinformować Narodową Komisję Zdrowia w Pekinie, że coś się dzieje. Ta komisja obserwowała przebieg wydarzeń i gdzieś w styczniu 2020 zdecydowała się, że trzeba powiadomić najwyższe czynniki państwowe i partyjne, czytaj towarzysza Xi i spółkę. Problem polega na tym, że sytuacja już była na tyle poważna, żeby podjąć jakiekolwiek poważne kroki na skali kraju, była potrzebna decyzja Xi Jinpinga. Ale Xi Jinping nie był w Pekinie, on był wtedy na podróży inspekcji po kraju. I w takiej sytuacji wszystko się rozgrywa o to, czy dana komórka partyjna czy państwowa ma kogoś zaprzyjaźnionego bezpośrednio w otoczeniu najwyższego czynnika, z którym mogą zadzwonić i powiadomić, żeby powiedział o tym najwyższemu czynnikowi, albo muszą czekać, aż on wróci do Pekinu i będzie cykliczne spotkanie, na którym on się zapozna z jakimiś tam problemami wysuwanymi poprzez poszczególne działy systemu. Prawdopodobnie entourage Xi Jinpinga zignorował jakiekolwiek ostrzeżenia czy sygnały płynące z Pekinu, chyba że w ogóle nikt nie wysłał do tego entourażu takiego sygnału, po prostu czekając, aż Xi Jinping wróci. Xi Jinping wrócił gdzieś pod koniec stycznia do Pekinu, wybacz, że nie pamiętam dat dziennych, no ale to było dosyć jakiś czas temu. No i wtedy się zaczęło. Wtedy poinformowano go, że jest jakaś choroba, że się rozwija, że jest to, trzeba coś z tym robić. No więc na początku zapadły decyzje, żeby oczywiście z jednej strony powstrzymywać informacje na ten temat, ale z drugiej strony zacząć coś próbować robić. I powoli zaczęto wprowadzać lockdown w samym Wuhan, Ale wtedy się wydarzyła też ciekawa rzecz. Zablokowano wyjazdy z Wuhan, ograniczono możliwość opuszczania miasta, ale równocześnie nie powstrzymano wylotów międzynarodowych z lotniska międzynarodowego Wuhan i przez jakiś czas, mimo tego, że sam Wuhan znajdował się już w lockdownie, w tym sensie, że mieszkańcy czy ludzie przebywający w nim nie mogli opuszczać go i udawać się do innych części Chin, to jeszcze samoloty przez parę dni z Wuhan wylatywały i zabierały ze sobą koronawirusa po świecie. Jakaś plotka, oczywiście niemożliwa do sprawdzenia, ale nie ma tego jak sprawdzić. Mówi o tym, że Xi Jinping miał powiedzieć, jeżeli Chin mają cierpieć, to nie będą cierpiały same. Chodziło o to, żeby nie powtórzyła się sytuacja z pandemii SARS-1 2003-2004, że tak naprawdę to Chiny ucierpiały bardzo mocno ekonomicznie, ponieważ musiały się poddać serii ograniczonych lockdownów w porównaniu z tym, co było w czasie pandemii COVID-a, ale wtedy bardzo mocno cierpiały ekonomicznie i tym razem Xi Jinping, taka głosi plotka pekińska, podjął decyzję, że Chiny nie będą cierpiały same. Jeżeli mają, ich rozwój gospodarczy ma być powstrzymany, zatrzymany, to niech reszta świata też się zatrzyma, tak żeby Chiny nie mogły na tym relatywnie mniej ucierpiały, w tym sensie, żeby po prostu ich rozwój w stosunku do reszty świata nie został powstrzymany. Jeżeli taki był faktycznie plan partii, no to się on udał, nie da się ukryć, odnieśli pod tym kierunkiem sukces. Ale sama partia w Chinach zaczęła wprowadzać serię bardzo poważnych lockdownów, tam gdziekolwiek się pojawił koronawirus. Generalnie bardzo surowy lockdown i postawienie wszystkiego na wypalenie się epidemii czy pandemii już w Wuhan odniósł sukces. Oczywiście oficjalne dane mówiące o kilku tysiącach ofiar nie wydają się prawdziwe. Różnego rodzaju szacunki, modele opierające się czy to badaniu siarczanu w powietrzu nad Wuhan, badanym za pomocą satelitów, siarczanów, które pochodzą tylko z kremacji ciał ludzkich, tudzież późniejszych analiz dostaw urn, czy wzrostu zapotrzebowania na urny do Wuhan, już po zdjęciu lockdownu, tego pierwszego lockdownu Wuhan, mówią, że prawdopodobnie ta liczba ofiar w Wuhan była dziesięciokrotnie większa, czyli gdzieś tam oscylowała około 50 tysięcy. Nie ma możliwości, żeby tego zweryfikować. Oczywiście chińskie władze nigdy się nie przyznadzą, nie podadzą prawdziwej liczby ofiar, przynajmniej nie podadzą jej w najbliższej przyszłości. Przypominam, że liczby ofiar wielkiego głodu po wielkim skoku z końca lat 50. zaczęto podawać szacunki w Chinach dopiero w latach 80. i 90., więc prawdopodobnie dużo upłynie czasu, zanim będziemy mogli poznać nawet przybliżoną liczbę rzeczywistą ofiar i tego, co się działo wtedy w roku 2020, czy tego, co się dzisiaj dzieje w roku 2023 w Chinach w związku z pandemią. No ale to niestety taki jest reżim, taki jest system. Musimy często opierać się na jakiegoś rodzaju modelach, szacunkach, ze świadomością, że one dają nam jakiś punkt odniesienia, no ale tylko w jakim stopniu, tylko odzwierciedlają rzeczywistość.
Ja bym chciał wrócić do jednej z pierwszych rzeczy, o których mówiłeś, ponieważ ona bardzo wiele mówi o tym, jak funkcjonuje chińskie państwo, jak funkcjonuje chiński reżim. Przez lata całe wielu, jakbym to delikatnie powiedział, ludzi słabiej zorientowanych w tym, jak chińskie państwo funkcjonuje, mówiło o tym, że tu Chiny się pięknie rozwijają, bo tam wszystko jest lepiej zorganizowane, może sobie ten autorytaryzm czy z elementami totalitaryzmu jest brutalny, ale jest skuteczny, i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że przychodzi taki problem jak nieznany wirus, i państwo jest sparaliżowane, urzędnicy są sparaliżowani i czekają, aż cesarz wróci do pałacu, i jeszcze pewnie wypychają tego, który ma mu to powiedzieć, bo każdy się boi cesarzowi powiedzieć, że jest problem. I to z jednej strony, a z drugiej strony ci lokalni urzędnicy starają się ukryć wszystko jak najdłużej, bo wiedzą, że cokolwiek się nie wydarzy, to jest spora szansa na to, że oni będą cierpieć za to, nawet jeśli to nie jest ich wina, bo trzeba przecież kogoś przykładnie ukarać, ktoś musi złożyć samokrytykę, ktoś się musi przyznać do błędu, bo przecież najważniejsze w rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu nie jest rozwiązanie problemu, tylko ukaranie winnych albo znalezienie kogoś, kto winnym będzie. Przecież to brzmi, jakbyś opisywał teraz sposób działania feudalnego państwa.
Znaczy, ja szczerze mówiąc nie jestem zwolennikiem porównywania tego do feudalizmu, bo feudalizm był o wiele bardziej wydajnym i skutecznym systemem na swoje czasy. Więc myślę, że jeżeli używasz słowa feudalizm, to w takim potocznym, jak najbardziej nieprawdziwym sensie tego słowa znaczeniu. Powiedzmy na to, że jest to system komunistyczny. Stalinowski w swojej istocie, jest to państwo leninowskie i obarczone wszystkimi problemami państwa i systemu leninowskiego. Przede wszystkim takim, że centrum wyznacza pewne ogólne kierunek działań, to lokalne struktury muszą zinterpretować decyzje czy dyrektywy centrum i realizują je ze świadomością, że ogólnikowość decyzji czy wytycznych centrum powoduje, że tak naprawdę efekt ich prac będzie rozliczony całkowicie w uznaniowy sposób, że może centrum spojrzy na ich działania przychylnie albo nieprzychylnie. To powoduje, że tak naprawdę pojawia się syndrom szefa boli głowa. To jest po chińsku jest taki syndrom szefa boli głowa. W takim wypadku robisz wszystko, żeby nie meldować o problemach, bo problemy są będą prowokowały dla ciebie problemy, tylko meldujesz o sukcesach, no bo te sukcesy zminimalizują prawdopodobieństwo, że w tym uznaniowym systemie góra uzna, że zrobiłeś coś złego. I liczysz na szczęście. Liczysz na szczęście, że te problemy, twoje problemy będą się same rozwiążą, albo uda ci się je zamieść pod dywan, albo ktoś inny będzie miał jeszcze większe problemy i te twoje problemy wtedy staną się małymi problemami, na które góra nawet nie zwróci uwagi, zajęta karaniem kogoś innego. Ten czy inny sposób system jest tak stworzony, oczywiście nieświadomie, ale zdeterminowany do tego, żeby od dołu do góry każdy każdego oszukiwał, żeby unikać problemów, skrywać problemy, meldować tylko o sukcesach i je przerysowywać. W efekcie, jak szef wioski powie, no to my zwiększymy produkcję pszenicy o 3%, no to szef powiatu, gminy zamelduje do powiatu, że my zwiększymy o 4%. Szef powiatu zamelduje do prefektury, że zwiększą o 6%, prefektura do prowincji, że zwiększą o 7 czy 8%, a już prowincja melduje Pekinowi, że zwiększą produkcję o tam 15%. Problem polega na tym, że Pekin później stworzy plany, zakładając, że wzrośnie produkcja o 15%. No i wtedy jak szef wioski nie dostarczy kontyngentu w oparciu o wzrost produkcji o 15%, no to będzie miał kłopoty, więc dostarczy tyle pszenicy, ile powinien według planu, ale odbędzie się to kosztem pszenicy, którą musiałby zatrzymać na konsumpcję we wsi lub na zasiewy w przyszłym roku. No i wtedy się kończy to głodem. Taki był mechanizm przy wielkim skoku. No i podobnie to wszystko działa w innych sprawach. Oczywiście nie można powiedzieć, że ten system przez ostatnie dekady nie odniósł sukcesu, bo odniósł ogromny sukces. Dzięki temu, że państwo i partia się wycofała. To nie było dzięki temu, że partia coś zrobiła, tylko że właśnie partia pozostawiła trochę większą swobodę działania zarówno ludziom w swojej masie, konsumentom, pracownikom i tak dalej, ale także umożliwiła, czy to menadżerom w przedsiębiorstwach państwowych, czy nawet pozwoliła na istnienie quasi prywatnego biznesu, to wszystko uwolniło pewne ogromne zasoby w społeczeństwie chińskim i pozwoliło na osiągnięcie tego ogromnego sukcesu. Ale ja bym chciał potwierdzić jeszcze raz, to nastąpiło nie dzięki partii, a dzięki temu, że partia przestała się mieszać przynajmniej na jakiś czas.
Nie zmienia to jednak faktu, że partia do znudzenia powtarza, że wyciągnęła tam 700 czy 800 milionów ludzi z biedy, że zlikwidowano, oczywiście w Chinach biedę co prawdą nie jest, że właściwie dzięki światłemu przewodnictwu partii kraj się rozwija, a ludziom żyje się dostatniej. Mam wrażenie, że obrazek, o którym mówisz, że dzięki temu, że partia się wycofała, to Chiny się mogły rozwijać, się dezaktualizuje na naszych oczach, bo mam wrażenie, że partia właśnie wraca w wielkim stylu do ręcznego sterowania absolutnie wszystkim. I jedną z tych rzeczy, którą partia bardzo chce sterować, jest życie Chińczyków. Ja parę odcinków już robiłem o Chinach i często po tych odcinkach mi się zdarza, że słuchacze piszą do mnie z pewnym niedowierzaniem, że Chiny są aż tak totalitarnym państwem. Więc chciałbym, żeby może z Twoich ust padł z grubsza opis tego, w jaki sposób partia postanowiła kontrolować społeczeństwo w trakcie tych wszystkich lockdownów i jakie narzędzia partia stworzyła? Mam tu na myśli te wszystkie QR kody, śledzenie, jak się ludzie poruszają, śledzenie, jak, z kim się komunikują, kiedy, no i oczywiście wycofywanie gotówki, które także pięknie może wpłynąć na kontrolę społeczeństwa.
Partia, uznając, że będzie zdolna ku zdziwieniu świata, no ale tak założyła, uzna, że będzie w stanie wyeliminować koronawirusa z chińskiego społeczeństwa, uznała, że może tego dokonać tylko śledząc wszystkie kontakty i ograniczając w tych regionach geograficznych, gdzie występuje wirus, w kontakty międzyludzkie, tak żeby po prostu móc z jednej strony wyśledzić wszystkich, wyizolować tych, którzy mieli potencjalny kontakt z koronawirusem, a równocześnie móc kontrolować wszystkich pozostałych, przy okazji taki bonusik z powodu pandemii. Więc zaczęto to od przede wszystkim stworzenia silnika do aplikacji śledzącej. Ten silnik stanowił bazę do tworzenia aplikacji, które z kolei tworzyły poszczególne prowincje. Więc z jednej strony autorytaryzm, tak, ale autorytaryzm rozproszony, w tym sensie, że jest jakiś ogólny silnik do śledzenia, ale już poszczególne prowincje tworzą swoje własne aplikacje. Na przykład jadąc z prowincji jednej do drugiej, musisz mieć dwie aplikacje i musisz przejść dwa osobne testy covidowe, żeby mieć zielony kod jednej i drugiej aplikacji, i tak dalej, no bo oczywiście te prowincje między sobą nie uznają tych kodów. Więc mając takie narzędzie jak aplikacje, które w sposób dynamiczny przyznają status użytkownikowi. Statusy są trzy: zielony, który umożliwia ci wyjście z domu i poruszanie się, żółty, musisz udać się na test i samoizolować się w domu, czerwony, musisz się udać do szpitala czy centrum izolacji, ponieważ jesteś podejrzany, że miałeś bezpośredni kontakt z COVID-em albo w ogóle stwierdzono u ciebie jakiś już COVID-a na jednym z testów. Nie było wtedy jeszcze możliwości chorowania w domu. Każdy, kto został zarażony, musiał się udać do specjalnego centrum. W domu na kwarantannie przebywali tylko ci, którzy mieli ewentualnie kontakt z kimś chorym, albo to były kontakty kontaktów, czyli kontakty z drugiej ręki. Absurdy tego systemu były totalne, bo na przykład dziennikarze zachodni, którzy jechali na rowerze obok dzielnicy, w której były jakieś zachorowania, dostawali kod żółty natychmiast, że mają się udać do domu, przetestować i samoizolować się przez parę tygodni w mieszkaniu, tylko dlatego, że przejechali rowerem obok dzielnicy, w której były jakieś zachorowania. To oczywiście aplikacja nie tylko przyznawała jakby kody, bo z kolei samo przyznanie kodu to jedna rzecz. Żeby zmusić ludzi do używania tej aplikacji, trzeba było zacząć stawiać bramki gdziekolwiek się da. W efekcie, żeby wejść do sklepu, trzeba zeskanować kod i tylko jak masz pozytywny kod, to możesz wejść do sklepu. To już zależy od, jakby jest decyzja personelu i strażnika przy wejściu, żeby cię nie wpuścił, jeżeli masz negatywny kod. Wejście do metra, do autobusu, też musisz mieć kod, żeby udać się do transportu publicznego. Zamówić taksówkę możesz, tylko jeżeli masz odpowiedni kod. Do tego oczywiście jakiegoś rodzaju śluzy, barierki, punkty kontrolne w mieście. Po prostu, żeby móc poruszać się po mieście, musisz co chwila skanować kod i tylko jak masz zielony, możesz przejść. To też jest, jak możesz się domyślić, idealne narzędzie kontroli, czego mieliśmy przykład jesienią zeszłego roku, kiedy z kolei cztery lokalne banki w Henan zaczęły mieć problemy z wypłacalnością i ci, którzy depozytariusze w tych bankach zaczęli rozmawiać między sobą i odkryli, że nagle każdy, kto ma jakieś pieniądze zdeponowane w tym banku, ma czerwony albo żółty kod, nie może wyjść z domu. Nie może wyjść z domu, czyli nie może wybrać pieniędzy z tych banków. To zaczęło oczywiście żyć własnym życiem w chińskim internecie. Ci ludzie zaczęli oskarżać lokalne władze o manipulowanie kodami po to, żeby uniknąć sytuacji, że paniki i masowego wybierania pieniędzy z tych banków. To wywołało z kolei protesty. Władze próbowały powstrzymać te protesty, nadając z kolei czerwone kody tym, którzy zadeklarowali, czy widzieli chociażby informacje o tym, że ludzie się zbierają na protest, ludzie to zignorowali, te protesty się odbyły, były oczywiście tłumione i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje też, że władze w bardzo umiejętny sposób zaczęły, próbowały przynajmniej wykorzystać cały ten system kodów do kontroli społecznej. To się wszystko oczywiście rozsypało teraz, kiedy zdecydowano się na wyłączenie tej aplikacji, ale przez 2,5 roku Chińczycy żyli naprawdę w takim orwellowskim piekle, w którym to kody i aplikacja na smartfonie decydowała o wszystkim. Ciekawa sytuacja dotyczyła osób, które nie miały smartfonów, osób starszych. No, oni po prostu byli zamknięci cały czas w domu, nie mogli opuszczać swoich mieszkań. Dopiero z czasem lokalne władze zaczęły im dostarczać jakieś starsze telefony, coś, żeby tylko mogli mieć ten kod i móc się poruszać. Ale nie zmienia to faktu, że przez dłuższy czas, na samym początku, była cała grupa ludzi wykluczonych, ponieważ nie posiadały one smartfona, żeby móc zainstalować tę aplikację.
No właśnie, i mamy sytuację, w której komunistyczna partia Chin ma narzędzia do absolutnej kontroli społecznej, bo przecież może w każdej chwili komuś, czy teraz go nie używa oczywiście, ale mówię o sytuacji jeszcze z niedawna, może komuś włączyć czerwony kod, czyli nie może on wyjść z domu, nie może kupić biletu na pociąg, nie może wejść do samolotu, nie może się tak naprawdę poruszać zbyt daleko, nie może wychodzić na protest, albo ryzykuje tym, że jak wyjdzie na protest, to wszyscy ludzie, którzy znajdują się w tym proteście, mają nagle czerwone kody i muszą siedzieć w domu, a jak nie, to można ich aresztować i wywieźć do ośrodków tych leczenia covidowego czy izolacji, które masowo były w chińskich miastach budowane. Jaka jest według ciebie szansa na to, że partia, mając takie potężne narzędzia w ręku, kiedykolwiek z nich zrezygnuje?
W tej chwili musiała zrezygnować. 14 grudnia bodajże wyłączono tą aplikację. Chociaż rzeczywiście doświadczenie zebrane w czasie pandemii, w czasie działania tej aplikacji jest ogromne i moim zdaniem to prędzej czy później wróci. To wróci prędzej czy później na agendę. Partia będzie chciała wprowadzić jakieś narzędzie kontroli. Moim zdaniem będzie bardziej wysublimowane, no nie będzie aż tak nachalne. Z tego względu, że też partia zauważyła, że oto budzi protesty, budzi obawy i narzędzie kontroli, które jest widoczne, w jawny sposób ingeruje w życie ludzi, nie jest wygodnym narzędziem. Myślę, że to będzie ewoluowało, ale partia zrozumiała, że zamiast stawiać przy kimś policjanta na każdym kroku, lepiej postawić mu, włożyć policjanta mu do głowy, tak żeby to on się powstrzymywał, sam siebie kontrolował i nawet nie wiedział, że robi to dla partii. I myślę, że ten system będzie raczej ewoluował w tym kierunku niż w jakąś bezpośrednią ingerencję w życie ludzi w taki sposób, że ograniczy, która miałaby na celu postawienie widocznych barier, o których ludzie się codziennie odbijają. Raczej to będzie system zachęt, bardziej marchewka i możliwość odebrania tej marchewki niż jakiś kij. Ale zobaczymy, w jakim kierunku to będzie ewoluowało. Decydujące będzie to, co się wydarzy w najbliższym półroczu, czyli o tym, jak Chiny wyjdą z COVID-a, jak sobie będą radziły z życiem z COVID-em.
No właśnie, i tutaj dochodzimy do kolejnej ważnej kwestii. Mianowicie, mówiłeś o tym, że partia chciałaby doprowadzić do sytuacji, w której Chińczycy będą mieli policjanta w głowach. 3 lata absolutnie drakońskich lockdownów, spawania ludzi w domach, sterowania ich życiem przy pomocy aplikacji, przypadków ludzi, którzy umierają z głodu we własnych mieszkaniach, bo nie mogą z nich wyjść, a partia im jedzenia nie dowozi, spowodowały, że w Chińczykach powstał ogromny strach przed tym, że mogą umrzeć z powodu koronawirusa. I nagle z dnia na dzień partia mówi: ten wirus już nie jest groźny, wszystko będzie dobrze, możecie wychodzić z domów. Jak odebrali to zwykli Chińczycy?
Że przede wszystkim partia zagrała w to dosyć mądry sposób. Trzeba przyznać partii, że umie, że zna swoje społeczeństwo, albo inaczej wytworzyła w tym społeczeństwie pewne mechanizmy szybkiego zapominania. Chińczycy przez lata komunizmu, ciągłych zmian, różnego rodzaju kampanii politycznych i zwrotów o 180 stopni. Ten zwrot tak naprawdę nie jest pierwszym i to nawet nie jest pierwszym w ostatniej dekadzie w polityce partii. Chińczycy wyrobili w sobie taką zdolność do szybkiej adaptacji i też szybkiej amnezji tego, co było wcześniej. Partia tutaj zagrała w bardzo fajny sposób, czy mądry sposób. Po pierwsze, zmieniono nazwę. To już nie jest dla Chińczyków to już nie jest zapalenie płuc pochodzące od nowego, nieznanego wirusa, tylko to jest infekcja górnych dróg oddechowych podobna do grypy. Już się zmieniła narracja, tak? To już nie jest choroba, która zabija miliony, tylko to już jest coś takiego jak grypa. Zmieniono nazwę, zmieniono kryteria kwalifikowania zgonu, bardzo je mocno zaostrzając, czyli to wszystko, co do tej pory wręcz sposób przeginano w jedną stronę, czyli każdego, kto miał jakikolwiek najmniejszy kontakt z kimś, kto mógł mieć kontakt z kimś, kto chorował czy zachorował, od razu izolowano, to teraz na odwrót. Teraz w ogóle przestaną robić masowe testy, przestaną wymagać testów, żeby się poruszać. Testy się robi tylko od osób, które naprawdę mają objawy i te objawy są wyraźnie wskazują, że jest to COVID. Osoby uznaje się, że zmarły na COVID tylko jeżeli zmarły na zapalenie płuc bezpośrednio, przyczyną zgonu było zapalenie płuc, a już na przykład niewydolność nerek wywołana zapaleniem płuc, jeżeli ktoś zmarł na niewydolność nerek, no to zmarł na niewydolność nerek, a nie ma nic wspólnego to z zapaleniem płuc wywołanym na przykład koronawirusem i tak dalej, i tak dalej. Więc zmieniono kryteria, zmieniono narrację, też zaczęto wykorzystywać celebrytów, ludzi znanych, różnego rodzaju anonimowe konta do zmiany narracji. Mówi się o tym, do tej pory to partia dbała o nas, ale ten okres przejściowy już przeszedł. Myśmy się już dużo nauczyli jako społeczeństwo, dużo nauczyliśmy się jako ludzie, i teraz jest czas o to, żebyśmy my sami o siebie zadbali. Teraz jest czas, żebyśmy my wzięli swoje sprawy w swoje ręce, żebyśmy my byli odpowiednim społeczeństwem, ale to jest ogromny sukces partii, ponieważ ona dała nam 2 lata na to, żebyśmy się przygotowali i byli na to gotowi. Teraz my jesteśmy jako społeczeństwo gotowi, zwarci i odniesiemy ogromny sukces. Do tego dochodzi taka narracja nacjonalistyczna. Xi Jinping w swoim orędziu noworocznym użył zwrotu, który użył sam Mao w czasie wojny koreańskiej. W czasie wojny koreańskiej trzeba było podnieść bardzo mocne obciążenia podatkowe dla chłopów, no bo to było główne źródło dochodowe państwa w latach 50., na początku lat 50. No i wtedy się wewnątrz partii pojawiły głosy, że to nagminne obciążenie, nadmierne obciążenie na chłopstwo wyhamuje rozwój, sprowadzi kłopoty na wsi, a Mao wtedy powiedział, to będą poświęcenia krótkoterminowe, ale to jest dla większego dobra. Trzeba spojrzeć na to z szerszej perspektywy i te poświęcenia dzisiaj są konieczne dla wielkiego wzrostu naszej ojczyzny w przyszłości. I teraz Xi Jinping użył tej samej terminologii w swoim orędziu noworocznym, wskazując, że będzie społeczeństwo musiało ponieść pewne koszta, poświęcić się, ale te koszta są niezbędne, żeby utrzymać wzrost Chińskiej Republiki Ludowej, tak żeby ona stała się w przyszłości supermocarstwem. Więc Xi Jinping tak naprawdę mówi, że chińskie społeczeństwo będzie musiało zapłacić wysoką cenę za to, a jest to cena, na którą on jest gotowy zapłacić za to, żeby Chiny były w przyszłości dużym supermocarstwem i mogły dalej gonić świat.
Mówiłeś o przygotowaniach. Co partia zrobiła przez te 3 lata? Jak przez te 3 lata partia przygotowała Chińczyków na zlikwidowanie lockdownów i dynamicznej polityki zero COVID z chińskimi charakterystykami w XX wieku, XXI wieku?
No tak naprawdę w ogóle nie przygotowała. Większość pieniędzy, które przeznaczono na wzrost wydatków na ochronę zdrowia, przeznaczono na budowę szpitali albo na masowe testy. Tym, że te szpitale, które budowano, to były czy są wciąż szpitale tymczasowe. Nie zwiększono łóżek na OION-ach, nie zwiększono możliwości leczenia COVID-a, tylko zwiększono możliwości izolowania ludzi. W efekcie teraz kolejną falę, ogromną falę COVID-a Chiny wchodzą tak naprawdę nieprzygotowane w żaden sposób.
No właśnie, mamy teraz sytuację, w której z jednej strony ludzie są nieprzygotowani, nie mają odporności stadnej, ale mimo to no, partia sprzedaje wszystko, co zrobiła jako sukcesy, a ludzie zdają się to przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza. Mieszkałeś w Chinach kilka lat. Czy Chińczycy wierzą w to, co mówi partia?
Czy Chińczycy przez lata życia sobie w tym systemie wypracowali ogromną ilość strategii indywidualnych? Przede wszystkim dwójmyślenie. Oficjalnie mówią wszystko to, co partia by chciała usłyszeć, ale swoje myślą, ale nie dzielą się tym nawet z członkami rodzin. W Chinach to jest normalne, że rodzice nie opowiadają dzieciom o tym, co sami przeżyli, jak funkcjonowali, o doświadczeniach rodzinnych, że dziadkowie zmarli czy pradziadkowie zmarli w czasie wielkiego głodu. Tego Chińczycy się nie dowiadują od swoich rodziców. Wynika to przede wszystkim z jednej strony, że obawy, że dzieci pójdą, coś tam chlapną, wygadają i my będziemy mieli kłopot, ale także z takiego myślenia, że lepiej przygotować dziecko do życia w tym systemie, jeżeli nie wie za dużo, bo nie będzie się buntowało, nie będzie sprowadzało na siebie kłopotów. Ponieważ myśmy widzieli w swoim pokoleniu, że ci, którzy dyskutowali, protestowali, zostali rozjechani przez czołgi, to nie będziemy ryzykowali, że nasze dziecko podejmie równie błędne decyzje. W efekcie niech ono myśli, że wszystko jest okej. Okay. No i to w ten sposób jest powtarzane. Jest to powielanie pewnej zbiorowej amnezji, które powoduje, że później dzieci wpadają czasami w pułapkę. Mówi się, że te ostatnie protesty przeciwkowidowe w kilku miastach Chin, małe, bo małe, ale jednak będą kosztowały tych młodych ludzi dosyć dużo, dlatego że oni, nie mając świadomości, co partia w przeszłości zrobiła, często w ogóle nie wiedząc o masakrze na placu Tiananmen, myśleli, nie byli przygotowani na to, że partia będzie działać w sposób restrykcyjny. Często oni byli zdziwieni, że ktoś ich bije, że policjanci ich biją. No biją, bo to jest taki system, ale oni nie byli na to przygotowani, także nie byli przygotowani przez swoich rodziców, którzy ukrywali przed nimi tą smutną prawdę o systemie, w jakim żyją, ale to wynika właśnie z tego, że Chińczycy się nauczyli. Nauczyli się zapominać, nauczyli się dwuimyślenia i wypracowali sobie wiele strategii radzenia sobie z tym systemem, ale są strategie indywidualne. Dlatego rozwija się dzisiaj czarny rynek leków antykowidowych, leków przeciwgorączkowych. Każdy sobie rzepkę skrobie, każdy próbuje zakombinować, żeby przetrwać, ale nie ma zbiorowej odpowiedzialności, nie ma zbiorowego działania, które mogłoby zmienić ten system.
Obrazek, który kreślisz, tego oportunizmu, który jest w Chińczykach, bardzo przypomina oportunizm, którego się nauczyli Rosjanie przez no, kilka pokoleń życia w Związku Radzieckim. Jedno robię, drugie myślę, a na wszelki wypadek nic nie mówię dzieciom, po co im to, po co ich obciążać. I faktycznie 30, no już teraz 4 lata temu miały miejsce masakra na placu Tiananmen. W powszechnej świadomości chińskiej to nie funkcjonuje. Partia cenzuruje to jak tylko może z internetu. Teraz, jak już Hongkong został spacyfikowany, to nawet tam można to wykreślić. I jesteśmy w sytuacji, w której po 70 ponad już latach u sterów władzy Chińskiej Partii Komunistycznej mamy trzecie, czwarte pokolenie ludzi, którzy nauczyli się, którzy wyssali oportunizm z mlekiem matki, i szansa na to, tak mi się wydaje, że oni będą serio protestować przeciwko tej władzy, jest niewielka, a więc szansa na to, że Chińska Partia Komunistyczna straci władzę, no także jest praktycznie rzecz biorąc zerowa, no chyba że nastąpiłoby jakieś gigantyczne wydarzenie, którego się nikt nie spodziewa i ona jakimś cudem imploduje. Ale czy myślisz, że jest realna szansa na to, że Chińska Partia Komunistyczna kiedykolwiek straci władzę w Chinach?
Nie możemy nigdy wykluczyć jakiegoś czarnego łabędzia, nie możemy wykluczyć sytuacji, w którym ilość błędów popełnionych przez partię spowoduje, że ona się załamie pod swoim własnym ciężarem. Są zawsze też elementy zewnętrzne. Partia może rozpętać jakąś wojnę i ją przegrać. To wszystko może spowodować, że partia w jakiś sposób nieprzewidywalny, niemożliwe do przewidzenia dzisiaj przez nas, w sposób straci władzę. Ja bym się bardziej skoncentrował na tym, co mogłoby powstać z tego. Obawiam się, że jeżeli ktoś liczy na to, że powstanie jakaś wielka chińska demokracja, to się może przeliczyć. To społeczeństwo, ta populacja nie jest w takim kształcie, jakim ona dzisiaj jest, w formie wytworzyć tego z jakiegoś alternatywnego systemu. Raczej będzie odpróbowała go odtworzyć. To może być system oligarchiczny, może być jakaś dyktatura nacjonalistyczna, oparta na rządach wojskowych, którzy w większości będą tak i tak pochodzenia proweniencji komunistycznej czy pochodzenia partii komunistycznej. Tak naprawdę, tak jak po rozpadzie Związku Radzieckiego, peryferia, Ukraina, do pewnego stopnia państwa Azji Centralnej, już nie mówiąc o państwach bałtyckich, były w stanie wejść na ścieżkę zmiany mentalności, zmiany sposobu myślenia społeczeństwa, to rdzenie imperium, czyli Rosja, nie była w stanie tego zrobić. No tutaj może być analogiczna sytuacja, że Chiny nie będą w stanie nawet po upadku partii komunistycznej w najbliższych latach po takim wydarzeniu, czy nawet dekadach, zmienić swojego sposobu działania i to społeczeństwo nie będzie kompletnie gotowe do zmiany działania. Teraz straciwszy jednego pana, będzie próbowało sobie znaleźć drugiego.
Korzystając z faktu, że jesteś po drugiej stronie łącza, chciałem Cię zapytać o to, jak Chińczykom idzie wasalizacja Rosji i do czego właściwie Chinom Rosja jest potrzebna.
Ta wasalizacja postępuje, ale to jest proces powolny, wynikający zarówno ze strategii przyjętych przez samych Rosjan, którzy jeszcze przed wybuchem wojny zdają sobie sprawę, że są w słabszej pozycji w stosunku do Chin, wytworzyli szereg strategii, które mają spowolnić proces trawienia Rosji przez Chiny. Do tego dochodzi także obawa samego Pekinu, że jego firmy, podmioty jakieś w Chinach będą objęte sankcjami zachodnimi, czy cała gospodarka chińska byłaby dotknięta jakimiś sankcjami. W efekcie bardzo ostrożnie sączą kroplówkę dla rosyjskiej gospodarki. Idzie pełną parą współpraca w tych sektorach, które nie są objęte sankcjami, ale tam, gdzie są sankcje, no to Pekin się powstrzymuje, wzrasta import węglowodorów, ale też ostrożny sposób, bo Chiny nie chcą się uzależnić od jednego źródła, ale generalnie ta kroplówka jest i ta kroplówka będzie raczej takim powolnym strumieniem dla rosyjskiej gospodarki, tak długo, jeżeli Pekin nie uzna, że A, nie grozi to im dodatkowymi kosztami, czy to pod postacią sankcji, czy pod postacią konieczności gwałtownego przemodelowania chińskiej gospodarki, a równocześnie nie istnieje niebezpieczeństwo dla układu rządzącego w Rosji, dla putinizmu w Rosji. Sam Putin, myślę, że Pekin byłby gotowy go poświęcić, ale tutaj chodzi o zachowanie reżimu jako takiego w Rosji. Tak długo, jak Pekin nie uzna, że on jest zagrożony, to raczej się nie będzie podejmował zbędnego z jego punktu widzenia ryzyka.
A więc z punktu widzenia Chin, jaki byłby najlepszy obrót spraw na froncie ukraińskim?
Oczywiście dla Pekinu bazowy scenariusz byłoby zwycięstwo Rosji, tak? Z ich punktu widzenia, całej strategii międzynarodowej, globalnej, szybkie zwycięstwo specjalnej operacji miało na celu pokazanie bezsilności Zachodu, jego niezdolności działania, skłócenia Europejczyków z Amerykanami, skłócenia Europy Wschodniej z zachodnią Europą. Pokazania, że Zachód się kończył, że cała narracja rosyjsko-chińska o końcu Zachodu jest prawdziwa. To się nie wydarzyło, ale ich bazowy scenariusz wciąż zakłada, że jednak Rosja zwycięży. To będzie zwycięstwo obarczone dużymi kosztami, powolne, wywalczone w krwawy i okrutny sposób, ale jednak będzie i jednak ten scenariusz się spełni z opóźnieniem, ale jednak się spełni. Drugi scenariusz, który oczywiście dla nich jest nieoptymistyczny. To jest powolna przegrana Rosji. No i w tej powolnej, przegranej Rosji oni może już zaczynają dopuszczać do siebie, że to jest możliwe, ale z tego też powodu są te całe ofensywa dyplomatyczna ostatnich paru miesięcy chińska, która ma pokazywać, że Chiny są odpowiedzialnym graczem tutaj, sprzeciwiają się użyciu broni jądrowej, są za pokojem jak najszybciej, co oczywiście jest podgrywaniem piłki dla Moskwy, no bo Moskwa jest zainteresowana zamrożeniem konfliktu tu i teraz, żeby odzyskać siły, uzbroić siebie na nowo i zaatakować za jakiś czas na nowo. Więc tutaj oczywiście Pekin gra na rzecz Rosji. No i tutaj, ale to swojego indywidualnego punktu widzenia, no Pekin zaczyna dopuszczać jakiś scenariusz przegranej Rosji. Czarny, prawdziwy czarny scenariusz dla Pekinu to jest nie tylko przegrana Rosji, ale przegrana Rosji, która doprowadzi do rozpady, do dezintegracji reżimu i pojawienia się strefy chaosu, strefy niebezpiecznej na północy i czy na północnym zachodzie od Chin, które będą wymagały zaangażowania się Pekinu w jakiś sposób w tym regionie, przesunięcia środków, ludzi, zasobów na ten kierunek, żeby go ustabilizować, żeby siebie zabezpieczyć od tego kierunku, który jest dla nich najważniejsze, czyli południowego wschodu, zdobywania wpływów i wypychania Amerykanów z zachodniego Pacyfiku.
Czyli w dużym skrócie mówiąc, wychodzi na to, że interesy Chin w tym temacie i nasze interesy są całkowicie przeciwstawne i cokolwiek nie robią Chińczycy, władza chińska, to chińskiej partii komunistycznej lepiej nie ufać.
Znaczy, w oczywisty sposób globalne interesy Pekinu są zbieżne z interesami Moskwy. W interesie Pekinu długofalowym jest zniszczenie Zachodu, wyeliminowanie Zachodu, bo co prawda Chiny wzrosły w ramach Pax Americana, ale to Pekin chce, dąży do rozmontowania istniejącego porządku światowego, ponieważ uważa, że on w dłuższej perspektywie czasu nie jest korzystny dla interesów Komunistycznej Partii Chin i jej państwa, ponieważ będzie w pewnym momencie zacznie ograniczać jej wzrost, a oni chcą oczywiście zabezpieczyć siebie poprzez wzrost. Tak? To jest reżim, który zakłada, że poczuje się bezpieczny tylko w sytuacji, w której to on dominuje nad otoczeniem. Bo tylko wtedy, jak jesteś duży, silny i najsilniejszy na dzielnicy, to wtedy nikt ci nie będzie mógł zagrozić. Więc to jest myślenie o sumie zerowej. Im jestem silniejszy, im mniej inni mają, tym ja jestem bezpieczny. A bezpieczeństwo reżimu, bezpieczeństwo Komunistycznej Partii Chin i jej rządu w Chinach jest podstawowym priorytetem. W efekcie ekspansja, czyli ale rozumiana w ten sposób, że wzrost siły państwa chińskiego jest najlepszym zabezpieczeniem rządów partii komunistycznej i to powoduje, że interesy chińskie i rosyjskie są tak bardzo zbieżne w skali globalnej.
Biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś o ich polityce covidowej, czy o polityce gospodarczej Chin i tak dalej, to przychodzą mi do głowy dwa wnioski. Pierwszy to czysto leninowski, że kapitaliści sami przedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy, a drugi, żeby Chińczykom nie ufać.
A więc pierwsze tak, to jest w dużym stopniu, partia ma to w świadomości i uważa, że krótkowzroczni zachodni decydenci i krótkowzroczne zachodnie koncerny będzie ich łatwo skusić i ograniczyć ich działania nakierowane na powstrzymywanie ekspansji KPH i jej państwa właśnie nadzieją na chciwość i krótkoterminowe myślenie. Ale do drugiego bym się nie zgodził, ja bym jednak nie używał terminu Chińczycy, ja bym nie wchodził w te buty, które partia szyje, które mówią, że partia to Chiny, Chiny to partia, partia to partia, Chiny to Chiny, rozróżniajmy między Chinami a partią komunistyczną, nie ufajmy partii komunistycznej i rządowi przez nią kontrolowanemu, ale Chiny i chińska kultura, sami Chińczycy to jest jednak coś innego, nie wrzucajmy ich do jednego worka, bo w ten sposób także wpisujemy się w narrację partii komunistycznej, która mówi, że wszelka krytyka skierowana przeciwko partii jest tak naprawdę rasistowskim, tępym gnębieniem Chińczyków jako takich. Nie, krytyka partii komunistycznej to jest krytyka partii komunistycznej, a nie w żaden sposób krytyką Chińczyków czy chińskiej kultury.
No właśnie, to jest oczywiście skrót myślowy z mojej strony, ale tutaj na swoją obronę mogę tylko powiedzieć tyle, że Chińczycy i tak nie są w stanie zmienić swojej władzy, więc siłą rzeczy każda krytyka postępowań Chin jako państwa jest oczywiście krytyką chińskiej partii komunistycznej, chińskiego rządu, no czy tam rząd jest może mało ważny, najważniejszy jest lider tejże partii, lider, który prawdopodobnie jeszcze długo będzie tym liderem. W każdym razie tak, w internecie często to chińska partia komunistyczna lubi wykorzystywać, że wszelka krytyka polityk Chin, mówiąc, że China this, China that, jest oczywiście krytyką rasistowską, krytyką społeczeństwa, jest rasizmem wobec Chińczyków, tak samo jak rasizmem wobec Chińczyków jest to, żeby od Chińczyków wymagać testów PCR teraz, PCR, żeby przyjeżdżać do ich krajów, podczas gdy chcący odwiedzić Chiny muszą sami takie testy wykonać, ale to już rasizmem wobec niechińczyków nie jest.
Na swoją obronę oni mówią, że oni poddają testami wszystkich przyjeżdżających do Chin, a inne państwa wymagają testów tylko od przyjeżdżających z Chin. O to im chodzi i w ten sposób próbują wykorzystywać tę narrację, ale masz rację, jest to szczyt hipokryzji, no ale typowy dla tego reżimu.
W związku z powyższym wniosek na koniec jest taki: nie ufać chińskiej władzy, nie ufać temu, co chińska władza robi, i mieć z tyłu głowy to, że wyrasta nam trzecie czy czwarte pokolenie Chińczyków, którzy są uczeni całkowitego oportunizmu jako metody na przetrwanie w tym systemie. Myślę, że w tym miejscu bym postawił kropkę. Michale, ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ale dziękuję za zaproszenie.
Moim gościem był dr Michał Bogusz, analityk do spraw Chin z Ośrodka Studiów Wschodnich, a także autor bloga Za Wielkim Murem, na którym możecie poczytać sobie o tym, co się w Chinach dzieje, a także chińską poezję, którą Michał tłumaczy.